Wtorek minęła godzina 13.45, to moment, w którym znów przenosimy się na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. To nasze drugie spotkanie z doktorem Marcinem Koneckim. Znów będziemy rozmawiać o Wielkim Zderzaczu Hadronów. W zeszłym tygodniu wyjaśnialiśmy, jaka jest podstawa jego funkcjonowania. Mniej więcej próbowaliśmy opisać, jak wygląda. Dziś nieco bardziej zagłębimy się w to, co tam się w ogóle dzieje.
Naukąt.
Przy tym Wielkim Zderzaczu Hadronów pojawiają się też takie punkty zaczepienia, bo skoro już w miarę wyjaśniliśmy, na czym polega cały proces, dlaczego i w jaki sposób przyspieszane są te cząstki, w jaki sposób się zdarzają. Wiemy, że tych eksperymentów, które badają różne rzeczy, też jest wiele. Moglibyśmy zapewne rozmawiać o bozonie Higgsa, moglibyśmy rozmawiać o ciemnej materii, moglibyśmy rozmawiać o procesach powstania wszechświata, czy wytwarzaniu antymaterii, ale ja muszę dopytać o ten eksperyment CMS, którego pan jest członkiem.
No tak, to jest oczywiście, bardzo się cieszę z tego pytania. Przy LHC mamy w tym momencie 4 tak zwane duże eksperymenty. 2 eksperymenty, to jest ATLAS i CMS, są to tak zwane eksperymenty ogólnego przeznaczenia, które zostały wbudowane po to, żeby znaleźć cząstkę Higgsa, czy też inaczej można powiedzieć, wyjaśnić skąd się bierze ta masa na tym takim poziomie fundamentalnym, ale również do badania całego spektrum zjawisk, których możemy się spodziewać albo których nie możemy się spodziewać, ale chcielibyśmy też je w jakiś sposób zmierzyć. To są takie eksperymenty ogólnego przeznaczenia, a oprócz tego istnieją też 2 takie duże eksperymenty. Tak, jeden eksperyment nazywa się LHCB, który służy do tego, żeby badać tak zwane kwarki B, oraz drugi eksperyment ALICE, który został jakby zbudowany po to, żeby badać fizykę ciężkich jonów, w szczególności plazmę kwarkowo-gluonową. Ale wśród tych właśnie eksperymentów ogólnego przeznaczenia, jak powiedziałem, mamy 2 eksperymenty, ATLAS oraz CMS. Ja pracuję w eksperymencie CMS. Teraz nazwa CMS to jest skrót od Compact, to jest akronim od Compact Muon Solenoid. I właśnie pojawia się tutaj słowo compact, prawda? Compact oznacza, że ten eksperyment jest stosunkowo niewielki, przy czym jego niewielkość tak naprawdę oznacza, że długość tego eksperymentu to jest znowuż około 20 metrów, zaś średnica to jest też kilkanaście metrów. W związku z tym to jest taki, można powiedzieć, przyzwoity budynek. Teraz tak, słowo solenoid oznacza, że został on zbudowany wokół takiej dużej cewki, która daje wewnątrz pole magnetyczne. To pole magnetyczne jest bardzo ważne, dlatego że w momencie, kiedy mamy taką cząstkę naładowaną, która przelatuje przez detektor, pole magnetyczne pozwala zakrzywić cząstkę. Tor cząstki się zakrzywia i my teraz badając, jak cząstka przechodzi przez detektory i patrzymy na to zakrzywienie, możemy wnioskować o jej pędzie na przykład, prawda? Czyli możemy dokonywać precyzyjnych pomiarów kinematycznych, żeby móc później zrekonstruować zdarzenie. Także ten element cewka, czyli ten solenoid, jest bardzo ważnym tak naprawdę elementem eksperymentu. I cały, można powiedzieć, eksperyment CMS jest wokół tego solenoidu zbudowany. Pojawia się również słowo mion, czy compact muon solenoid. W środku mamy mion. Mion jest jedną z cząstek elementarnych. Teraz, dlaczego jest to taka cząstka ciekawa? Otóż, jeżeli zastanowimy się nad dową materii, no to zobaczymy sobie, że mamy takie cząsteczki, czyli które są tworzone przez atomy. W ramach atomu mamy elektrony, mamy jądra atomowe. W ramach jądra atomowego możemy sobie znaleźć protony, neutrony i w ramach protonów, neutronów możemy znaleźć sobie takie najbardziej fundamentalne składniki, czyli kwarki. Okay? Teraz kwarki nie są jedynymi obiektami fundamentalnymi. Kwarków mamy 3 rodziny, które różnią się, czy takie jakby generacje, które różnią się masą oraz oczywiście różnymi własnościami, ale oprócz tych kwarków mamy również drugi typ obiektów podstawowych, które są składnikami materii, czyli leptony. Teraz najpopularniejszy lepton to jest ten elektron, który razem z jądrem tworzy nam jądro atomowe. Do tego elektronu mamy jego parę, można powiedzieć, czyli mamy neutrino elektronowe oraz mamy również tutaj pewne generacje. Jakby drugą generacją tych leptonów to jest mion oraz odpowiednie neutrino mionowe. Teraz można powiedzieć, że mion jest takim leptonem, który jest bardziej masywną wersją elektronu. Teraz powoduje to, że w momencie, kiedy taki lepton zostaje w torze wyprodukowany, to okazuje się, że taki elektron szybciuteńko jakby oddziałuje z materią, znaczy powstają tam kaskady elektromagnetyczne i można powiedzieć, on jego droga penetracji jest stosunkowo niewielka. Natomiast mion ma znacznie większą masę. Powoduje to, że on przelatuje sobie przez detektor troszeczkę jak przez masło. On traci energię na oddziaływanie głównie elektromagnetyczne, także troszeczkę energii traci, ale generalnie może penetrować na po prostu detektor. Się bardzo różni to od tego, w jaki sposób inne cząstki typu protony, neutrony, piony oddziałują z materią. Możemy mieć również, gdyż mamy tutaj często do czynienia właśnie z hadronami. Hadrony oddziałują silnie i one również grzęzną, można powiedzieć, w kalorymetrach. Natomiast taki mion jest cząstką, można powiedzieć, penetrującą.
Cały czas w dzisiejszym Naukoncie przybliżamy funkcjonowanie wielkiego zderzacza hadronów razem z doktorem Marcinem Koneckim z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Oczywiście jednym z najważniejszych odkryć tego wielkiego urządzenia jest bozon Higgsa, no ale oczywiście prowadzone są też tam inne badania.
Naukont. Jest to na pewno najważniejsze, jak do tej pory, odkrycie, które dokonaliśmy przy akceleratorze LHC, ale trzeba powiedzieć, że, znaczy pan już o tym troszeczkę wspomniał, że to jest tylko jedno z pytań do LHC. Znaczy cząstka Higgsa przybliża nam zrozumienie, w jaki sposób te najbardziej podstawowe obiekty nabierają masę. Okay? Natomiast tych pytań do LHC jest znacznie więcej. Tutaj pan już wspomniał, że można próbować poszukiwać różnych obiektów, które są przejawem ciemnej materii, czy też plazmy kwarkowo-gluonowej. Możemy sobie zadawać pytanie, dlaczego nasz wszechświat, który liczymy, że powstał w równej proporcji pomiędzy materią i antymaterią, dlaczego widzimy teraz przewagę materii nad antymaterią, do tego wszystkiego służą również badania prowadzone przy akceleratorach LHC, prawda? Poszukujemy różnego typu cząstek supersymetrycznych i różnych innych jakby bardziej lub mniej ciekawych i takich no, fantastycznych, powiedzmy, obiektów, wszystkich, jakie można sobie gdzieś tam wymyślić.
Muszę jeszcze na koniec, panie doktorze, zapytać, bo pan jako osoba, która działa w środku tej całej wielkiej organizacji, jest taka rzecz, która trochę nie daje mi spokoju i zawsze jak myślę o wielkim zderzaczu hadronów, to zawsze chciałem dopytać o to, czy zdarzają się w ogóle, a jeżeli się zdarzają, to z jaką częstotliwością, takie przypadki, w których obserwujemy coś, czego do tej pory nie jesteśmy w stanie wyjaśnić. Czy to w ogóle się zdarzyło w wielkim zderzaczu hadronów, że ktoś zaobserwował albo wyszło mu z jakichś badań rzecz, której do tej pory nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć albo opisać?
No właśnie, tu jest, przechodzimy do tego, co my obserwujemy tak naprawdę. Otóż my obserwujemy jakieś zdarzenia, które są skutkiem tego, co się zdarzyło w czasie tej pierwotnej kolizji proton-proton. Tam coś się mogło zdarzyć, okay? Ale my bezpośrednio tego nie widzimy. My widzimy dopiero produkty rozpadów tych cząstek. W związku z tym my nigdy tak naprawdę nie jesteśmy pewni, że to, co zaszło, jest rzeczywiście obserwacją, nie wiem, tego bozonu Higgsa czy jakiejś innej ciekawej cząstki. Natomiast my spodziewamy się, że będziemy mieli, że mamy pewną liczbę zdarzeń, która może być generowana przez takie typowe zdarzenia w modelu przewidziane przez model standardowy i to jest tak zwane tło wtedy. To jest tak zwane tło do poszukiwania tych takich zdarzeń, które są powiedzmy wyjątkowe. W związku z tym my nigdy nie mamy pewności albo rzadko mamy do czynienia jakimiś, z takimi zdarzeniami zupełnie bardzo dziwny my, ale typowo my nigdy nie mamy pewności, czy to zdarzenie, które zaobserwowaliśmy, jest rzeczywiście tym rozpadem, powiedzmy, tej cząstki Higgsa, czy też jakiejś innej hipotetycznej cząstki, którą poszukujemy, czy też jest właśnie przejawem jakiegoś procesu tła, który tak naprawdę możemy wytłumaczyć przy pomocy dobrze znanych nam procesów z oddziaływań tam kwarków, gluonów i innych przewidywanych zdarzeń przez teorię fizyki cząstek elementarnych, czyli przez model standardowy. Także tutaj mamy postępowanie, znaczy mamy do czynienia z pewnym takim postępowaniem statystycznym, że musimy sobie oszacować, ile my takich dziwnych zdarzeń widzimy, okay? I ile takich dziwnych zdarzeń przewidujemy. I musimy to jakby zweryfikować, tę liczbę zdarzeń przewidywanych, czyli szacujemy, że będziemy mieli tyle dziwnych zdarzeń, a faktycznie obserwowaną liczbę dziwnych zdarzeń. W momencie, kiedy mamy nasza faktycznie obserwowana liczba zdarzeń odbiega od tego, co przewidujemy, no to możemy powiedzieć, ok, prawdopodobnie tutaj mamy do czynienia z jakimś nowym obiektem, czy też jakąś nową wielkością, której tutaj poszukujemy. Natomiast to jest, tutaj ja mówię o fizyce jakby po prostu LHC, natomiast oczywiście w historii fizyki, no to było tak, że tutaj mieliśmy pojedyncze zdjęcie, to pojedyncze zdjęcie było takim zdjęciem okrywczym, w którym na przykład pokazaliśmy sobie istnienie nowej cząstki, w którym tam, nie wiem, była omega minus składająca się z trzech kwarków dziwnych i tak oczywiście też może być, ale generalnie w fizyce LHC my badamy te zdarzenia statystycznie, to znaczy jest pewien model, on zakłada, że nawet w bardzo dziwnych rejonach kinematycznych mogą nam się zdarzyć przypadki, które są przewidywane przez obecnie obowiązującą teorię, ale my patrzymy, szukamy jakby igły w stogu siana, czyli można powiedzieć, szukamy dziury w całym, to znaczy patrzymy na te dziwne rejony kinematyczne i mamy nadzieję, że tam znajdziemy coś nowego, coś nieprzewidywanego przez ten model, czyli na przykład ta liczba przypadków będzie tam istotnie większa niż przewidywana. Albo wręcz przeciwnie, istotnie mniejsza niż przewidywana. Wtedy też jest to dla nas takim sygnałem, że o, tutaj może być jakiś sygnał do nowej fizyki. No ponadto poszukujemy jakichś takich śmiesznych tworów, które mogą się nam tworzyć w detektorze niemal tak w środku, no wszelkiego typu różnych egzotycznych cząstek, które no, mogły gdzieś zostać wyprodukowane, nie wiem, wskoczyć w inny wymiar. To są wszystko bardzo takie ciekawe twory i rzeczywiście tutaj pomysłowość jest ogromna, zarówno co do tego, jakie to mogą być te modele, jak należy tego poszukiwać.
Panie doktorze, bardzo dziękuję za to wyjaśnienie, czym w ogóle jest Wielki Zderzacz Hadronów. Mam nadzieję, że wszyscy nasi słuchacze po tej naszej audycji, jeżeli, no właśnie, bo w sumie Wielki Zderzacz Hadronów już w tym momencie również stał się no, trochę elementem popkultury, bo odniesień do niego w filmach czy w serialach no, pojawia się mnóstwo, więc dobrze, że wyjaśniliśmy, czym w ogóle jest LHC, jakie eksperymenty tam się dzieją i no właśnie, dywagowanie o tym, co jeszcze może się tam wydarzyć, chyba trochę nie ma większego sensu, no bo jak wszyscy dobrze wiemy, nauka czasem bywa, no lubi puścić nam oko i być może zdarzy się tak, że już jutro te nasze, no dobrze, jutro może nie, bo zapewne gdyby coś się wydarzyło, to my dowiedzielibyśmy się o tym zapewne z jakimś lekkim opóźnieniem, no ale może być tak, że te kolejne odkrycia są tuż za rogiem.
Na pewno mam nadzieję, że te odkrycia, są tuż za rogiem, że LHC oprócz cząstki Higgsa zaskoczy nas jeszcze różnymi ciekawymi zdarzeniami, obserwacjami. Natomiast oczywiście to jest temat, o którym no, warto rozmawiać, dlatego że to nie jest tak, że my sobie coś tutaj zbudowaliśmy, coś zrobiliśmy i to jakby nie ma żadnego znaczenia. Nie, to może mieć bardzo duże znaczenie. Jakie znaczenie praktyczne ma, to my tego w tym momencie oczywiście nie wiemy, ale no, zawsze warto o tym rozmawiać.
Największy przyrząd naukowy na świecie zbudowany ludzką ręką, Wielki Zderzacz Hadronów. Ten temat przybliżał nam dr Marcin Konecki z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Panie doktorze, jeszcze raz bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I to już wszystko w dzisiejszym Naukoncie. Kamil Michałowski, dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że Wielki Zderzacz Hadronów przestał być dla was wielką niewiadomą i przybliżyliśmy wam to, jak on funkcjonuje i mniej więcej to, co dzieje się pod ziemią.